Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Artur Babik, jeden z założycieli Muzeum Komiksu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Stuszuś powstał, w tusz się obrócisz. Tymi słowami Henryk Jerzy Chmielewski, znany pokoleniom jako Papcio Chmiel, powołał do życia swojego najpopularniejszego bohatera, czyli Tytusa. Komiksowy szympans przez dziesięciolecia bawił czytelników. Czy pana zdaniem bawi także i dziś?
Tak myślę. Bawi pewnie głównie moje pokolenia, czyli osoby, które pamiętają komiksy Papcia Chmiela ze swojego dzieciństwa, ale też jakiegoś stopnia bawi nasze dzieci, pokolenie naszych dzieci. Ja akurat dzieci nie mam, ale moi przyjaciele, którzy mają, podsuwają swoim pociechom te komiksy i patrzą na reakcje. Rzeczywiście część treści w tych komiksach jest dzisiaj już słabo czytelna. To jednak była inna rzeczywistość. W okresie PRL-u mieliśmy ruchy harcerskie. One istnieją dziś, ale nie są tak istotne w życiu społecznym. Mieliśmy czyny społeczne, mieliśmy wreszcie ORMO, mieliśmy jakieś instytucje, które dziś po prostu przestały istnieć i są trochę nieczytelne dla młodych czytelników.
W jednym z wywiadów powiedział pan tak: pamiętam rok 1989, kiedy na polskim rynku pojawiły się amerykańskie komiksy z superbohaterami, Spider-Manem czy Batmanem. Tego pierwszego lubiłem najbardziej. No więc kiedy pan pokochał Tytusa?
To znaczy, trzeba pamiętać, że ja Tytusa poznałem jako czytelnik oczywiście bardzo wcześnie. Chyba może jako sześciolatek, siedmiolatek z komiksów, które rodzice mi kupowali w księgarni w pobliżu miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Czytałem kolejne księgi wydawane przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą z przyjemnością i z uśmiechem na ustach. I dopiero kiedy podrosłem i kiedy się pojawili ci konkurencyjni amerykańscy bohaterowie, no to ja tego Tytusa porzuciłem, co muszę z żalem przyznać. No i zacząłem czytać już tylko przygody właśnie Spidermana i innych menów. Tego to Spidermana lubiłem najbardziej i do dziś lubię najbardziej, ale chyba z perspektywy czasu Tytus jednak zwyciężył.
W czym zwycięża nad Spider-Manem?
No, w takiej jakiejś starciu, bitwie o serce moje i innych czytelników tego okresu. Jednak mówimy tekstami Papcia Chmiela w dużym stopniu do dzisiaj. Niektóre żarty, niektóre gagi. To warto pamiętać, że to jest tytuł, że to jest humor taki czysto sytuacyjny, tak? Ale jest też dużo gier słownych, których mistrzem jest Tadeusz Baranowski, inny twórca polskiego komiksu z tego okresu, ale i Papcio Chmiel miał wiele bon mot, które przeszły do języka codziennego. No nie mówię dialogami ze Spidermana, tak? Raczej z Tytusa Romka Jatomka.
To co pańskim zdaniem musi posiadać komiks, by zapisał się w kanonie tych najlepszych? Pytam pana już też jakby w nawiązaniu do słów Wojciecha Łowickiego, kuratora sztuki i popularyzatora komiksu, który powiedział tak: komiks jest jak podróż w czasie, odpowiada na potrzeby aktualnego pokolenia, jest jego głosem i wyrazicielem, zwraca się w dużej mierze, choć nie tylko, do ludzi młodych. Dobrze opowiedziana komiksowa narracja potrafi uczyć, a nawet wychowywać całe pokolenie. Czy zatem pańskim zdaniem Tytus takie właśnie spełnia oczekiwania i te wszystkie wątki można w tym komiksie odnaleźć?
Myślę, że te zdania, które stawiała przed Tytusem mój kolega skądinąd Wojciech Łowicki, zostały zrealizowane, ale zrealizowane w pokoleniu Wojtka, moim i moich kolegów, z którymi tworzymy Muzeum Komiksu. Dziś to inni bohaterowie, tacy jak, nie wiem, Miś Zbyś czy Tymek i Mistrz, wychowują młodych czytelników i przekazują im te treści, o których wspominał Wojtek w rozmowie. Mam wrażenie, że Tytus jest jednak przyjacielem tych starszych czytelników przede wszystkim. Te pojazdy, którymi Tytus, Romek Jatomek podróżują, te krainy, które odwiedzają, to one kształtowały naszą zbiorową wyobraźnię, naszego pokolenia. Dziś to są chyba inni bohaterowie.
Czy zatem wernisaż wystawy, na której to będziemy mogli obejrzeć Tytusa, Romka i Atomka, kierowany jest do pańskiego pokolenia, do dorosłych odbiorców?
Myślę, że w dużym stopniu tak. Może poczynając od tego, że na wystawie pokazujemy 14 oryginalnych plansz z lat 60. i 90. XX wieku, a więc nawet te młodsze mają już prawie 40 lat. To zresztą plansze z prywatnej kolekcji, z dwóch prywatnych kolekcji, wspomnianego wcześniej Wojciecha Łowickiego i naszego kolegi Wojciecha Jamy, który tworzy z nami Muzeum Komiksu. I to są plansze niezwykle piękne, ale wymagające w odbiorze, bo to są nieduże rysunki, czarno-białe, a więc nie te, które biją rekordy cenowe na aukcjach domu aukcyjnego DS-a w tej chwili, tylko te mniej znane, te takie trochę bardziej zapomniane, te, których nie mamy możliwości na co dzień oglądać w katalogach i na wystawach. Zależało nam, żeby pokazać plansze z okresu początków przygód Tytusa, Romka i Atomka, a warto pamiętać, że to najdłużej ukazująca się seria komiksowa w historii polskiego komiksu, prawie 50 lat, więc to jest taka rzadka okazja, żeby zobaczyć te historie, które wszyscy znamy z wydawnictw Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, w pierwotnej wersji, w jakiej publikowano je na łamach Świata Młodych w latach 60. One się nieco zmieniły. Jeśli sobie porównamy te wydania, tak zwane księgi późniejsze i te wczesne paski prasowe i tak zwane plansze i półplansze prasowe, ta terminologia się trochę wyjaśni na wystawie dzisiaj, kiedy sobie będziemy mogli na nie spojrzeć i ja coś o nich opowiem więcej, to widzimy, jak wiele Papcio Chmiel zmieniał. On uwielbiał poprawiać, zmieniać, kreślić po tych swoich wczesnych planszach, traktował je po prostu jako storyboardy do późniejszych wydawnictw książkowych. Nie przywiązywał do nich wielkiej wagi i wielkiej wartości, co czas zweryfikował, bo dziś te plansze są rzeczywiście bardzo, bardzo wartościowe.
Też w jednym z wywiadów opowiadał pan o wartości pozyskiwania takich dzieł. Natomiast na tej wystawie, jak już to zostało powiedziane, sięgają państwo do swoich zbiorów prywatnych w głównej mierze. Wspomniał pan o Papciu Chmielu, więc chciałam zapytać o te jego początki, o to, jaki Papcio Chmiel był przed Tytusem, ta era przedtytusowa, jaka była.
To już zamierzchłe czasy, których z całą pewnością ja nie pamiętam. Nie pamiętają też moi koledzy Tomasz Czaskalik i Wojciech Jama, bo rzecz działa się w latach 50. A więc kiedy odpowiednio Wojtek miał lat 10, Tomek się właśnie miał urodzić, a mnie jeszcze nie było nawet w planach. Wobec tego nie możemy znać z autopsji tych historii. Nie znamy też ich z późniejszych wydań, dlatego że właściwie nie były wznawiane. Sierżant King, czy Kapitan Mewka, czy Piki Mik, czy Fikusi Mikuś, to są po prostu postaci, które jednak przynależą do tej ery takiego wczesnego PRL-u. Później żaden wydawca właściwie do nich nie sięgał, a przynajmniej nie w nakładach, które by mogły wpłynąć na jakąś masową wyobraźnię naszą, więc wczesny Papcio Chmiel jest nieco zagadkowym Papciem Chmielem. Po roku 57 to jest już Papcio Chmiel, którego znamy z Tytusa, Romka i Atomka. Chociaż jeszcze trochę inaczej rysowanego, trochę inną kreską, trochę tak, nie chcę powiedzieć niewprawnie, ale tak z pewnym poszukiwaniem, z pewnym ciągłym eksperymentem. No pamiętajmy, że najpierw ten komiks był komiksem o Tytusie. Dopiero później dołączyli do niego Romek i Atomek, których tak dobrze znamy i lubimy. Więc cały pomysł na Tytusa to był przecież tylko pojedynczy epizod związany z wystrzeleniem przez Związek Radziecki Sputnika w kosmos, tak? Tytus był małpką doświadczalną, która leci w kosmos rakiecie kosmicznej. Zresztą no bardzo szybko jakby rozwinął się do takiej pełnowymiarowej postaci, która jednak ma swój charakter, jakieś cechy, które możemy polubić.
Jak można byłoby wpisać postać Papcia Chmiela w tę historię komiksową Polski? Bo on wcześniej debiutował w porównaniu choćby z tym wypływem twórców komiksowych, którzy już nieco później zaczęli brylować na polskim rynku wydawniczym.
Myślę, że słowo mistrz jest adekwatnym. To jest jednak człowiek, który, to był człowiek, który być może samodzielnie w dużym stopniu ukształtował komiks okresu PRL-u w Polsce. Jeśli popatrzymy sobie na innych twórców tego okresu, na przykład na Charlotte Paweł, która poznała się z Papciem Chmielem jeszcze w redakcji Świata Młodych, tak? I pod wrażeniem komiksu o tytule Romku i Atomku zapytała Papcia, który był wtedy redaktorem graficznym pisma, jak to zrobić, żeby mieć fajny, popularny komiks? I Papcio jej powiedział, słuchaj, bierzesz dwoje dzieci i jakieś fajne, magiczne zwierzątko i masz to. I tak powstał Jonek, Jonka i Kleks, tak? Czyli bohaterowie innej, długiej i znanej serii komiksowej tego okresu. Okej, Kajko i Kokosz byli wzorowani bardziej na Asterixie i Obelixie, tak? Czyli na postaciach Uderzo i Gościnnego, które ukazywały się we Francji wcześniej, ale wiele serii polskich komiksowych w dużym stopniu jest oparty na koncepcji Tytusa Romka i Otomka.
Mówi pan o koncepcji z naciskiem na treść, czyli to, co miało wywoływać uśmiech u odbiorcy. Na to w szczególności zwracał uwagę Babcio Chmiel, ale jeśli już mówimy o samej formie, to czy to też było istotne, żeby ta narracja była odpowiednio prowadzona? Bo w ogóle tutaj pojawia się pytanie, kiedy mamy do czynienia z komiksem.
No tak, to jest temat rzeka. Oczywiście początki komiksu wiążą się z historiami obrazkowymi na łamach prasy ilustrowanej, jeszcze w okresie zaborów, to jest połowa XIX wieku. Pionierami komiksu są Artur Bartels, Franciszek Kostrzewski, Marian Walentynowicz, znany później jako autor Koziołka Matołka. To są artyści, którzy nam ten komiks rozpędzają. Jeszcze Kamil Mackiewicz, jeszcze Wacław Drozdowski. Jest kilka nazwisk, które warto wspomnieć. Później, im bliżej naszych czasów, tych nazwisk jest oczywiście więcej. No i w połowie lat 50. dołącza do nich Henryk Jerzy Chmielewski, który no, ma stać się właściwie mistrzem polskiego komiksu i jego komiks ma wejść do kanonu, bo o ile dziś nie każdy pamięta o przygodach Wicka i Wacka, tak? Przed wojną Pata i Pataszona. Nie każdy pamięta o innych bohaterach Mariana Walentynowicza poza Koziołkiem Matołkiem, tak? A przecież było ich wielu. Więc, a jednak o Babciu Chmielu wszyscy wiemy i pamiętamy. To jest postać formatywna dla polskiego komiksu. Może nie dla jego najwcześniejszych początków, ale dla tej złotej ery, którą paradoksalnie był okres PRL-u.
A jak pan ocenia dziś z perspektywy czasu wszelkie adaptacje komiksu o Tytusie, Romku i Atomku?
Było kilka prób adaptowania przygód Tytusa, Romka i Atomka na różne formy. Serialu animowanego, filmu animowanego, pełnometrażowego, gry wideo, wreszcie sztuk teatralnych. Pojawiły się figurki winylowe z postaciami, gry planszowe, puzzle. Właściwie można powiedzieć, że chyba Tytus, Romek i Atomek są jednymi z najczęściej adaptowanych bohaterów na inne media.
No w końcu, skoro się jest popularnym twórcą, w tym przypadku komiksowym, no to to niesie ze sobą rozgłos także.
Tak, ja miałem okazję podsumowywać adaptację przygód Tytusa, Romka i Atomka na inne media na potrzeby Tytusopedii, encyklopedii, kompendium przygód Tytusa, Romka i Atomka, która ukaże się teraz właśnie w grudniu nakładem wydawnictwa Ongryz. I pisząc ten tekst miałem takie wrażenie, że może trochę Babcio Chmiel nie miał szczęścia do tych adaptacji. To znaczy one nie były najlepsze. A te, które były ciekawe, czy też ciekawsze na tle pozostałych, jakoś przeszły bez echa. Zarówno gry wideo, jak i film pełnometrażowy były w gruncie rzeczy nieudane. Serial animowany był trochę lepszy, ale jakoś przeszedł bez rozgłosu. Być może najciekawsze były adaptacje sceniczne z tego wszystkiego. Zresztą, które zapoczątkował sam Babcio, tworząc kukłę Tytusa, z którą jeździł na spotkania z czytelnikami, tak? I to jeszcze w latach 60.
No tak, ale jak pan myśli, z czego to wynika, że te adaptacje były nieudane? Czy być może z trudności przykładu? Komiks trudniej jest na przykład zrealizować na scenie teatralnej, czy opowiedzieć za pomocą filmu?
Trudno powiedzieć. Co było powodem tych stosunkowo słabych adaptacji przygód Tytusa, Romka i Atomka. Dlatego, że komiks co do zasady dobrze adaptuje się na inne media i jeśli mówimy o teatrze, to mamy szereg przykładów w ostatnich latach. Świetne adaptacje komiksów Tomka Grządzieli, na przykład Przygody Stasia i Złej Nogi. Bardzo udany w gruncie rzeczy musical Kapitan Żbik. Właściwie jak spojrzymy, to te komiksy się dosyć dobrze transformują na inne media. Za moment premiera filmu Smok Diplodok na podstawie komiksu Podróż Smokiem Diplodokiem Tadeusza Baranowskiego, za którą tę adaptację odpowiadają inni twórcy komiksów z młodszego pokolenia, na przykład Tomek Leśniak czy Michał Śledziński, i wydaje się, że to będzie hit, że to będzie to, że to będzie taka adaptacja, która jednocześnie oddaje ducha oryginału i przystaje do współczesnych czasów humoru i wrażliwości dzisiejszych dziecięcych odbiorców, więc da się, tylko trzeba się do tego przyłożyć.
To czekamy w takim razie na tę premierę. Wspomniał pan o Tytusopedii, więc proszę więcej na ten temat rzec. Czym jest Tytusopedia?
Tytusopedia to monumentalna, bo licząca sobie ponad 1000 stron, trzytomowa encyklopedia, czy też może antologia, należałoby powiedzieć, przygód Tytusa, Romka i Atomka. Począwszy od tych pierwszych, publikowanych właśnie na łamach świata młodych, jeszcze pod koniec lat 50., przez łamy innych czasopism oraz książeczki wydawane przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą. I w tejże Tytusopedii dowiemy się, jak Babcio Chmiel zmieniał swoje pierwotne pomysły i przygody swoich bohaterów i jak adaptował je na dłuższe formy i na inne formaty, bo trzeba pamiętać, że wydania gazetowe miały po prostu inny kształt. To były paski pionowe lub poziome, albo tak zwane półplansze. Natomiast później w książeczkach to zmieniło swoją orientację z poziomej na pionową. Był szereg przekształceń po prostu tych takich formalnych. Papcio to przerysowywał mozolnie, dlatego zachowało się sporo artefaktów, szkiców, które pokazują i dokumentują jego proces twórczy. To wszystko znajdziecie Państwo w Tytusopedii oraz na wystawie, którą dziś otwieramy w Muzeum Komiksu.
A noszącą tytuł Tytus, Romek i Atomek w świecie młodych. Ta premiera Tytusopedii zbiega się oczywiście z wernisażem wystawy, o której dziś rozmawiamy, ale jest jeszcze jedno wydarzenie towarzyszące, równie istotne.
Tak, to prawda. Już dziś, za kilka godzin, odsłonimy literacką ławkę Papcia Chmiela. To już druga literacka ławka twórcy komiksowego w Krakowie. Pierwszą odsłoniliśmy w marcu podczas 12. Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Była to ławka Artura Bartelsa, czyli pioniera polskich historii obrazkowych. A teraz właśnie ławka Papcia Chmiela, tuż obok Artura Bartelsa, po sąsiedzku Papcio Chmiel. I to druga z serii ławek, których planujemy odsłaniać co jakiś czas nową, aż utworzymy taki komiksowy szlak łączący Muzeum Komiksu z Zamkiem Królewskim na Wawelu, bo to w tamtym kierunku ciągnąć będą się kolejne literackie ławki. Projekt realizujemy wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym, operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, który w ramach szlaku Kody Kultury odsłania ławki literackie poetów, prozaików, reportażystów, ale nie twórców komiksu. To właśnie my wyszliśmy z tą propozycją i uzyskaliśmy tutaj przychylność.
Odsłonięcie literackiej ławki Papcia Chmiela już dziś. Jest to jeden z elementów obok Tytusopedii, czy też wystawy poświęconej Tytusowi, Romkowi i Atomkowi, które mają na celu, no właśnie co, popularyzować twórczość Chmielewskiego?
Myślę, że nie ma potrzeby popularyzować twórczości Papcia Chmiela, bo ona ciągle pozostaje bardzo popularna. Myślę, że warto pielęgnować pamięć o artyście, który zmarł dwa lata temu, w sędziwym wieku, niemal 100 lat. Myślę, że warto akcentować w przestrzeni publicznej miasta miejsca związane z komiksem. Stąd literacka ławka. Ale też chcielibyśmy stworzyć możliwość naszym widzom obcowania z oryginałami tych prac. Bo o ile wszyscy znają książeczki, co po niektórzy znają wydawnictwa prasowe, to jednak możliwość obcowania z oryginałem jest czymś zupełnie innym. To jest inna skala, to jest inny walor, inna gęstość, inny papier ma kolor, tusz ma swój ślad zabrudzenia, ślady palców, notatki papcia. To jest trochę tak, jakbyśmy weszli do jego pracowni. No, może nie aż tak wspaniale, ale staraliśmy się stworzyć na tej wystawie taką bliskość obcowania z tymi pracami. Tworząc scenografię do wystawy, posiłkowaliśmy się wyczyszczonymi skanami, które były skanowane i czyszczone na potrzeby Tytusopedii, więc będzie takie zderzenie oryginalnych prac właśnie z tym, jak Papcio Chmiel chciałby, żeby one wyglądały w druku w latach 60., a nie było to możliwe ze względu na ówczesną jakość produkcji.
Pan Artur Wabik, jeden z założycieli Muzeum Komiksu, był dziś moim i Państwa gościem i opowiadał o wernisażu wystawy Tytus, Romek i Atomek w świecie młodych, którą właśnie w Muzeum Komiksu od dziś będzie można oglądać. Do kiedy?
Wystawa będzie czynna do połowy stycznia. Zapraszamy. 15 demontaż i zmiana ekspozycji, więc dużo, dużo czasu, żeby zapoznać się z wystawą.
Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.